Swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
One zostały zapisane w 16 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 21 do 27. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi się udać do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia powstanie z martwych. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niechaj Bóg cię broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz tylko po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Panieńskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, siostry i bracia, tak jak wielokrotnie słyszeliście o tym w czasie różnych liturgii, tych okolicznościowych i tych codziennych, zawsze z największą uwagą pochylamy się nad Słowem Bożym, poprzez które Pan Bóg te nasze codzienne okoliczności oświeca, daje światło. Jego Słowo przynosi to poznanie, abyśmy mogli przeżyć nie tylko uroczystość, ale przeżyć chwilę, moment ze świadomością tego, Bóg jest tym, który pokazuje drogę. W kontekście tego, o czym mówił pan burmistrz, pan Andrzej, co będzie za 20 lat. Deus scit, jak mówi klasyk, Bóg wie. I po to ma nas tutaj dzisiaj, po to ma nas dzisiaj w tym miejscu, żeby każdy z nas przejął się tym, tym wydarzeniem, żeby je zapamiętał i przeniósł je dalej. Nie za 10, nie za 20, za 100, 500 lat. Bóg wie, co będzie. Bóg zna historię, zanim się wydarzy. A my, Jego dzieci, jesteśmy tymi, którzy patrząc w święte księgi, poznając historię zbawienia, uczymy się nie tylko teraźniejszości, ale uczymy się i przyszłości. Bo Bóg powiedział w swojej świętej Biblii, to, co się kiedyś wydarzyło, wydarzyło się jako zapowiedź tego, co ma nadejść. To, co się kiedyś wydarzyło, wydarzyło się jako zapowiedź tego, co ma kiedyś nadejść. Spisane zaś zostało dla nas, których dosięga kres czasu. Sprawdźcie sobie i w 15 rozdziale listu do Rzymian, kto nie wierzy, i w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, tam te słowa znajdują się. Moi drodzy, a kiedy otworzymy świętą księgę proroka Daniela w 9 rozdziale, to zobaczymy Daniela, który siedzi nad Biblią, studiuje proroctwo i Pismo mówi, aby zobaczyć, co się dzisiaj dzieje, patrzył do proroka Jeremiasza. A więc pochylam się nad Bożym Słowem, żeby razem z wami zobaczyć nasze dziś i jutro, które Pan Bóg nam w tym Słowie odsłania. Najpierw takie bardzo mocne to, co jest w Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy, aby tam wiele wycierpieć. Wspomina i swoją śmierć, i wspomina swoje zmartwychwstanie. To, proszę siostry i brata, taka mocna wypowiedź, która mówi o tym cierpienie niezasłużone, cierpienie niesprawiedliwe jest na świecie. I kochani, to cierpienie niezasłużone, niesprawiedliwe dotyka tak najbardziej sprawiedliwego Jezusa, jak żadnego innego. Pismo mówi, plamy grzechu nawet w nim nie było, plamy niedoskonałości. A przyszło na niego ból i cierpienie. I znowu w nas rodzi się bunt. Bo będąc nad grobami pomordowanych ludzi, my mówimy, komu zawinili? Komu zawinili? Komu przeszkadzało ich życie? Jakim draniem, łotrem, bandytom, czy każdy z nas może użyć tu różnych słów? W zależności też od tego będą albo bardziej ostre, albo łagodne. Jakim złoczyńcą trzeba być, żeby niewinnemu zabrać życie? Jak niegodziwcem trzeba być, żeby człowieka chorego zamordować? O niektórych z nich przypuszczamy, że byli ludźmi, którzy byli chorzy na chorobę intelektu psychiczną. Nie mógł się bronić. Proszę sióstr i braci, Jezus mówi, wziąłem to na siebie. Jezus mówi, wziąłem to, przyjąłem to. Co wiemy, że w swojej niezawinionej śmierci podobni byli do naszego Jezusa. Podobni byli do Niego. Nie zawinili. Nie występowali przeciwko nikomu. Chcieli żyć. Co w tym złego, że chcieli żyć? Kto nie chce żyć, kochani? I Pismo mówi, patrzą do tego słowa, że chociaż serce się buntuje, chociaż chciałbym tak jak Piotr powiedzieć do Jezusa, nie przyjdzie tu na ciebie. Jezus mówi, wycofaj się Piotrze, bo jak demon myślisz, bo jest potrzebne Boże spojrzenie. Bo jest potrzebne spojrzenie, które jest nie tylko z emocji, nie tylko ze współczucia, ale z wiary. I co mówi spojrzenie według wiary? Co mówi spojrzenie na śmierć i cierpienie niezawinione? Boża wiara, zrodzona ze słuchania Słowa Bożego. Ta wiara mówi, że cierpienie może być ofiarą, którą człowiek daje Bogu. Słyszeliście ten list do Rzymian, bo przecież Kuba nam go wyraźnie przeczytał. Abyście dali ciało swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Może tak być. Może tak być, że to cierpienie, które przychodzi, niezawinione, niesprawiedliwe, krzywdzące, że ono będzie dla człowieka udręczeniem, zniszczeniem, ale może być, że ten biedak cierpiący niesprawiedliwie, podstępnie w nocy zamordowany, że ten człowiek powie, to jest mój dar Boże. Ja nie mam nic innego. Nie mogę Ci służyć pieśnią. Nie mogę zanosić do Ciebie hymnów pochwalnych. Bo mi ucięto, bo mnie zastrzelono, bo podstępem mnie pochwycono. Kochani, tutaj, którzy jesteście, ja wiem, że Wy macie wrażliwe serce, bo gdybyście go nie mieli, nie byłoby Was tutaj. I potraficie sobie wyobrazić, potraficie wczuć się w sytuację Bożego biedaka, który chciałby służyć Bogu, nie może. I daje wtedy swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. I nie umiemy tego wyjaśnić. Nie umiemy tego wytłumaczyć. Ale przez wiarę wiemy, że Jezus to wziął na siebie. Przez wiarę wiemy, że Jego niezawinione cierpienie nas uświęciło, nas zbawiło. Jak mówi prorok Izajasz, w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Nie miał żadnego wdzięku, nie miał blasku, by się podobać, jak robak podobny do człowieka wcale. Ale dzięki ofierze Jego Pan nas oczyści, uwolni i zbawi. Tak mówi Święta Biblia. To słowo, które jest dzisiaj dla nas światłem, kiedy na grobach męczenników stoimy. Kiedy lampki zapalamy i kwiaty kładziemy. Bo co możemy dzisiaj? Oprócz gniewu na oprawców i katów, oprócz pamięci, możemy składać ręce i możemy mówić: Boże mój, Boże, Ciebie pragnie moja dusza. Niech Twój Duch mnie ożywi. Bracia, siostry ze służb mundurowych, którzy tutaj jesteście, w naturalny sposób do waszego munduru, jakiegokolwiek jest koloru, przypisane jest to, że macie bronić, że macie chronić. W waszej obecności chcemy się czuć bezpieczni. Do tego was mundur zobowiązuje, który nosicie. Przy tych bożych biedakach wtedy pomordowanych nie było mundurów. A jeśli były, to były pełne nienawiści i wrogości. Boże miłosierny, prosimy, aby nigdy przy nas nie zabrakło ludzi w naszych polskich mundurach, którzy nas będą chronili, którzy będą nas bronili, że nigdy nie będziemy w takich mogiłach musieli być położeni. A już, Boże, uchowaj, niech was ręka boska broni, żebyście mieli przeciwko swoim braciom kiedykolwiek i siostrom wystąpić. Niech was ręka boska broni. Przy tych braciach i siostrach zabrakło ludzi w naszych mundurach. Bracia mężczyźni, którzy tu jesteście, do naszej męskiej godności, naszego męskiego powołania należy obrona. Bronicie swoich rodzin, małżeństw, swoich dzieci i wnuków. To nasza służba. I kiedy jesteśmy przy tych grobach dzisiaj, patrzymy i mówimy: nie było wtedy, nie mogli stanąć przy swoich. Ojcowie, bracia, dziadkowie, wujowie. I przy grobie, gdy jesteś, bracie, mężczyzno, stoisz i mówisz: oto jestem. I mówisz: Boże, daj mi moc. Boże, daj mi ducha, aby mógł swoich obronić. Jeśli trzeba będzie. Tego nas uczą te mogiły. Tego nas uczy nasza tutaj obecność. Macie, bracia mężczyźni, swoją wrażliwość. Macie swój hart ducha. Nieważne, ile macie lat. Macie ducha. Ducha mężczyzny, który jest gotów bronić. Patrzę dalej. I moi drodzy, widzę w tym najświętszym słowie Boga. Widzę człowieka, o którym Jezus mówi: weź swój krzyż. Widzę człowieka, który mówi: weź swój krzyż i mnie naśladuj. A więc, Panie, chcę Ciebie naśladować. To znaczy, chcę moje życie dać jako dar. Chcę moje życie, moje powołanie dać jako dar. Dar dla Ciebie, dar dla moich najbliższych, dar dla tych, wśród których żyję. I to jest krzyż. A krzyż jest bramą. Norwid, nasz wieszcz. A gdzie jest krzyż? Krzyż stał się bramą. Per krucem ad lucem. Przed krzyż do światła, do światłości. Kochani, ważne miejsce nie tylko na mapie naszej gminy. Ważne miejsce na mapie naszej parafii. To miejsce, które mówi, może woła, może krzyczy bielą krzyży. Jesteśmy tutaj, by nabrać ducha, by stojąc w tym miejscu mieć też odwagę powiedzieć: dziękuję Ci, Boże, że nie ma w moim sercu nienawiści. Jest ból, jest cierpienie, jest żal. Tak, to wszystko jest. Są łzy. W tym miejscu nie wstydzimy się mieć łez. Ale nie ma nienawiści. Bóg miłosierny zachował nas, zachował mnie od nienawiści. Ale racz mnie, Panie, od tej nienawiści zachować. Proszę braci, proszę sióstr, małe zdanie na każdy dzień. Racz mnie, ale strzeż nas, Panie, od nienawiści i od pogardy nas zachowaj. Z tego miejsca, z grobu męczenników, wołam do was jako wasz prezbiter proboszcz. Zachowaj nas, Panie, od nienawiści, od pogardy wobec drugiego człowieka. Zachowaj od złego języka przez wzgląd na pamięć tych, którzy tu zostali zamordowani. Groby nas jednoczą. Przy grobach stoimy razem. Przy grobach razem się modlimy. I oby te groby, ta ofiara, która została złożona przez tych, którzy tu leżą, aby ona nas została przyjęta przez Boga i uprosiła nam dar tej jedności, zjednoczenia, aby krew Jezusa zalała rany uprzedzenia, aby jeden lud, jeden język uwielbiał Boga i wypraszał zbawienie dla tych, którzy w tym miejscu zostali pochowani. Amen.